Przemyślane i długotrwałe rozwiązania brandingowe cechują się przede wszystkim spójnością. Ta jednak jest trudna w podtrzymaniu podczas codziennej, operacyjnej działalności naszej marki, ponieważ praktyka pokazuje, że wiele rozwiązań powstaje reakcyjnie i ad hoc. Na wizerunek naszej marki wpływa jednak to, jak się zachowujemy, o czym i jak komunikujemy oraz jak wyglądamy. Dlatego ważne staje się aktywne analizowanie naszych działań z punktu widzenia zgodności założeń z rzeczywistością. Jak w takim razie przeprowadzić audyt brandingowy? Na co zwrócić uwagę ze strategicznego i wizualnego punktu widzenia? O czym należy pamiętać podczas analizy? Ja nazywam się Mateusz Anczczak i zapraszam do wysłuchania rozmowy, gdzie wspólnie z Sylwią Bodnar odpowiemy na te i wiele innych pytań.
Słuchasz podcastu Strefy Designu Uniwersytetu SWPS. Więcej merytorycznych materiałów o projektowaniu znajdziesz na design.swps.pl oraz w kanałach multimedialnych naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy!
Cześć, dzień dobry. Ja nazywam się Mateusz Anczczak.
A ja nazywam się Sylwia Bodnar.
Witamy Państwa w kolejnym webinarze w ramach Strefy Designu Uniwersytetu SWPS. Szanowni Państwo, dzisiaj porozmawiamy na temat audytów w procesach brandingowych. Ostatnio też zahaczyliśmy o temat brandingowy i go, mam wrażenie, kontynuujemy, zastanawiając się właśnie, na co zwracać uwagę, kiedy przychodzi nam codziennie tak operacyjnie pracować nad własnymi markami, czy z tymi markami w jakiś sposób projektowy działać, co w tych aspektach tych procesów jest istotne, na co zwrócić uwagę. I o tym dzisiaj sobie porozmawiamy. Szanowni Państwo, już na samym początku zachęcamy Państwa oczywiście do tego, żeby z nami aktywnie uczestniczyć w tej rozmowie. Gdzieś pewnie po prawej stronie od okienka, w którym nas Państwo widzicie, znajdzie się czat tam. Za pomocą tego czatu możecie Państwo zadawać nam pytania, możecie Państwo również komentować to, co aktualnie omawiamy, lub dorzucać od siebie pewną wartość, jeżeli chodzi o te tematy, które poruszamy. Oddajemy ten czat w Państwa ręce, będziemy do niego zaglądać. Gdzieś tutaj mam pod ręką, więc będę tam do Państwa cały czas patrzeć. Sylwio, co u Ciebie słychać? Jak tam minął Ci styczeń?
Cóż, intensywnie. Styczeń się kręcił wokół różnych jakichś zmian, które gdzieś tam chciałam sobie zacząć od tego nowego roku wprowadzać w moje życie. I tutaj też tak sobie dzisiaj pomyślałam, akurat przy okazji tego naszego tematu, a propos audytowania marki. Ja sobie też zrobiłam swego rodzaju audyt w mojej marce osobistej, więc też pomyślałam, że tutaj ten styczeń jest dobrym momentem właśnie, żeby to zrobić. I nie ukrywam, że zmotywował mnie do tego trochę nasz webinar ostatni, nasze ostatnie spotkanie, do którego też Państwa zachęcamy, żeby zerknąć. Jeśli ktoś z Państwa jest dzisiaj z nami pierwszy raz, to zachęcamy, żeby zerknąć do tego poprzedniego spotkania. Tam też opowiadaliśmy właśnie o procesie brandingowym, o tej współpracy pomiędzy strategiem a projektantem, także to też jest fajny materiał, żeby sobie go odsłuchać. I właśnie na tym naszym spotkaniu rozmawialiśmy sobie też o postanowieniach noworocznych i tak właśnie pomyślałam, że to jest może dobry moment, żeby też właśnie gdzieś tam tą swoją markę osobistą odświeżyć, bo dużo rzeczy mi nie działało od jakiegoś czasu. No i też wiadomo, technologia się zmienia, więc też różne takie elementy wizualne mojej marki, akurat tutaj osobistej, po prostu przestały być funkcjonalne, więc mówiliśmy też ostatnio o tym, jak trudno jest w ogóle dla siebie coś projektować i tutaj też właśnie nie było to dla mnie łatwe, muszę przyznać.
Czyli będziemy dzisiaj dużo odnosić, Sylwio, do Twojej marki i Twoich doświadczeń, które teraz aktualnie płyną z tego procesu, jak rozumiem. Ja muszę się przyznać, że ja cały czas jestem jakoś tak w moim wewnętrznym audycie i mam wrażenie, że za dużo już ten audyt prowadzę i trzeba zacząć podejmować pewne decyzje projektowe, ale różnie to, Szanowni Państwo, bywa. Tak w kontekście tych postanowień noworocznych, to chciałem nadal podtrzymać, że monitoruję swoje projekty. Z monitorowania stycznia wyszło, że po prostu zostałem jakoś tak przytłoczony, to może nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale na pewno przykryty pewną lawiną maili, na które nie nadążałem odpisywać. To muszę powiedzieć koniecznie. Ale tak, dzisiaj o tych audytach brandingowych właśnie. I myślę, że możemy zacząć od tego kontekstu brandingowego i też właśnie opowiedzenia o tym, co się ciekawego wydarzyło w styczniu właśnie. Taką małą retrospektywę sobie zrobimy. Ja muszę powiedzieć, że pojawił się kolejna aktualizacja, jakiś taki kolejny promyk w identyfikacji polskich miast. Tym razem jest to historia dotycząca Raciborza, który zaktualizował swoje logo po 2 latach posiadania nowego systemu identyfikacji wizualnej. Jak to bywa w tego typu sytuacjach? Oczywiście nie obyło się bez kontrowersji. Zazwyczaj te kontrowersje dotyczą finansów i w tym przypadku również tak było oczywiście, ale nie tylko. Główne takie pytanie powstało, dlaczego system jest aktualizowany po 2 latach. To, co trzeba przyznać, jeżeli spojrzymy na ten na znak, czy właśnie te elementy, które w systemie identyfikacji wizualnej zostały uzupełnione, to jak na to wszystko spojrzymy, to zauważymy, że ta zmiana, myślę, jest na plus tak naprawdę tego systemu. Niemniej faktycznie, kiedy analizowałem sobie te sytuacje, te pytania, które tam się pojawiają, czyli właśnie kwestie finansowania pewnych zmian, czy powodów tej zmiany, no mam również pewne takie wątpliwości co do nawet sposobu zakomunikowania tej zmiany, czy opowiedzenia o niej jako takiej, bo ja nie znajduję tam jasnych takich powodów, dlaczego to się zmieniło. A jeżeli już te argumenty się pojawiają, to są one dla mnie takie trochę jakieś zaewoluowane w jakiejś półsłówka, czy próby dopowiedzenia pewnych sytuacji, do których mam wątpliwości. Zachęcam, szanowni państwo, oczywiście do tego, żeby zerknąć, jak ten Racibórz dzisiaj wygląda. Sylwio, tobie też polecam, może będziesz miała ochotę zerknąć właśnie na ten proces brandingowy. I jak już tak sobie gadam, to zerknę na czat i jak właśnie zerknąłem sobie na czat, to widzę, że pan Hubert pyta mnie, już tak bezpośrednio, o to, co sądzę o nowych piktogramach igrzysk w Paryżu. Panie Hubercie, to co trzeba przyznać temu systemowi, to to, że jest on wyjątkowy troszeczkę na tle pozostałych realizacji. To, co na pewno trzeba o nim powiedzieć, że jest on zdecydowanie bardziej skomplikowany niż dotychczasowe realizacje. Nie wiem, czy ty, Sylwia, miałaś okazję widzieć system.
Nie, niestety, nie widziałam.
No to właśnie jego cechą charakterystyczną, taką morfologiczną jest to, że on jest oparty na takim X-ie, w ramach którego te różne dyscypliny są przedstawiane. Myślę, że sama idea jest bardzo ciekawa. Jest to taki motyw przewodni, który właśnie na poziomie estetycznym wyróżnia te realizacje. Nie wiem, jak będzie ta sytuacja wyglądać w kontekście takich użytków właśnie jak na przykład systemy orientacji, bądź jakieś takie systemy informacji, w których to wyczytanie czy zrozumienie, o jaką dyscyplinę chodzi, jest istotne, bo skomplikowanie tych ikon jest na wysokim poziomie. Więc myślę, że trochę ten projekt, bo to jest jeden z tych projektów chyba, który zostanie zweryfikowany po czasie, kiedy on zostanie wdrożony, kiedy te igrzyska się wydarzą, wtedy zobaczymy, czy to jakby znalazło swoje uzasadnienie projektowe. Chociaż ja wierzę, że gdzieś ta sytuacja, czy ten pewien problem, czy to skalowania, czy właśnie zrozumienia tego znaku, został w jakiś sposób przemyślany. Przynajmniej wierzę w to, że tak faktycznie było. Być może jestem zbyt naiwny, ale zobaczymy za jakiś czas.
Zobaczymy za jakiś czas.
A co u ciebie, Sylwio, w lutym się wydarzyło projektowego może?
W styczniu to się wydarzyło, czy już w lutym
W
chcę
styczniu,
opowiedzieć?
przepraszam, już.
Wiesz co, no to znaczy ogólnie, jakby w ostatnim czasie, to już chyba nawet w lutym, z takich nowinek, które przykuły moją uwagę, no to była zmiana logo marki Burberry, modowej, domu mody Burberry, tak chyba powinnam powiedzieć. Dla mnie to jest o tyle ciekawa zmiana, że faktycznie Burberry gdzieś tam zapoczątkowało swego czasu, kilka lat temu, taki ruch zmiany, upraszczania właściwie logo. I zanim poszły też inne domy mody, faktycznie widzieliśmy kolejno, jak domy mody upraszczają swoje znaki. A teraz mamy powrót znów do detalu i znów do takiego emblematu, który jest dość skomplikowany, który też jest nawiązaniem do logo z 1901 roku. Więc tutaj z jednej strony kilka lat temu upraszczanie i nowoczesność, bo też te loga domów mody zdecydowanie bardziej nowocześnie się prezentowały. Natomiast teraz mamy znów powrót do przeszłości. Retro, dużo detalu, co jest bardzo ciekawym ruchem i też tutaj tak w branży spekuluje się, czy teraz znów Burberry pociągnie za sobą również inne domy mody. Także na pewno będę obserwować z ciekawością, co się będzie działo w tej kwestii?
Teraz może przejdziemy sobie, Sylwio, do właściwego tematu. Chociaż zanim do właściwego tematu, ja chciałem powiedzieć, i nie wiem, czy to zostało usłyszane przez Państwa, że bardzo lubię takie systemy identyfikacji wizualnej, czy nawet same takie znaki, które przede wszystkim dają możliwość właśnie takiej zabawy, czy to właśnie w ramach sesji zdjęciowej, czy generalnie komunikacji. System, nad którym ja w jakiś sposób pracuję, panuję, to system identyfikacji wizualnej kierunku grafika, gdzie za pomocą właśnie zabawy z tą prostą formą graficzną zaczynamy komunikować różne, czy to jakieś wydarzenia, czy też właśnie po prostu wykorzystujemy to jako element taki angażujący naszego odbiorcę w te komunikaty, które tworzymy. I właśnie to myślę jest cechą dobrego znaku, to, że też on pozwala na coś takiego. Czyli oprócz tego, że staje się tym podpisem, o którym sobie rozmawialiśmy, to również daje możliwość na budowanie komunikacji wokół samego znaku. I to też jest chyba właśnie kwestia, jakby to też jest pewna cecha brandingu jako takiego, że on otwiera nam pewne drogi i daje nam pewne możliwości, które bez przemyślenia, przygotowania odpowiednich narzędzi byłyby niemożliwe. Że taki dobry branding to jest właśnie taki, który daje nam pole do tego, żeby się rozwijać, a nie jedynie zachować nas w pewnej formie. To nie jest właśnie jakaś taka klatka, w której siedzimy, tylko właśnie, ja bym powiedział, że branding to jest taki trochę plecak, który się ubiera i idzie się w podróż z nim. I tam w nim powinno być wszystko, po prostu.
Uwielbiam, Mateusz, twoje metafory. Ostatnio z kopaniem, z górnictwem, dziś z plecakiem na przygodę są naprawdę obrazowe. Ale tak, no, zgadzam się, myślę, że to trochę tak jest. Ja też bardzo lubię faktycznie takie rozwiązania, które pozwalają nam później generować reklamy, które są nienachalne. I znów, jeżeli logo jest formą takiej pieczęci i takiego sposobu, który marka wykorzystuje na to, żeby po prostu wszędzie podkreślić, że my się tak nazywamy albo my tak wyglądamy, no to staje się już wtedy ten przekaz taki bardziej nachalny, taki wciskający się gdzieś tam w tą naszą codzienność, rzeczywistość. Natomiast jeśli logo fajnie jest zestawione z tą kreacją, którą prezentujemy, daje jakiś taki szerszą możliwość wykorzystania, przestaje być już tak nachalny.
Szanowni Państwo, dzisiaj technologia nam nie odpuszcza, ale jakoś sobie z nią poradzimy. Nie drzwiami, to oknem, także damy radę, Szanowni Państwo. I myślę, że też ta technologia daje nam znać, żebyśmy przeszli do właściwego tematu. I myślę, że to jest nawet znamienne, bo zaczniemy chyba od błędów, które wydarzają się również w programach do streamowania, jak i w procesach brandingowych. I od tych błędów, Sylwio, myślę, możemy zacząć właśnie. Zastanawialiśmy się, jakie są najczęstsze powody błędów podczas wdrażania brandingu w firmach. I jak może, właśnie w kontekście procesu, to się zaczyna od pewnej strategii, później przychodzi kreacja, to może zacznijmy od strategii.
To znaczy, ja myślę sobie tak, w kontekście audytu, co się w ogóle musi wydarzyć, żeby marka w ogóle podjęła taką decyzję, robimy audyt, prawda? Bo ja sobie myślę, że często jest tak, że ja w ogóle najczęściej pracuję przy procesach, które rozpoczynają się od samego początku, czyli projektujemy strategię komunikacji marki, która do tej pory przykładowo nie komunikowała, tak? Czyli nie posiadała brandingu, nie jest marką nową po prostu. Więc do mnie najczęściej trafiają tacy klienci. I to też mnie zastanawia w takim sensie, że to też coś znaczy. Czy to jest też tak, że faktycznie marka, która potrzebuje mieć coś, tak, mieć jakiś wizerunek, zgłasza się do specjalistów po pomoc. Natomiast nie zawsze, i takie jest moje też doświadczenie, jak obserwuję marki, nie zawsze marki orientują się, że coś jest nie tak, że coś nie działa, przykładowo, nie zawsze chcą się też zorientować, to też jest ciekawe, że wiedzą, że coś nie działa, wiedzą, że warto byłoby może taki audyt przeprowadzić, ale nie podejmują się go, ponieważ w tej bieżączce, w tej codzienności funkcjonowania firmy nie ma na to czasu, nie ma na to przestrzeni i często obserwuję firmy w takim podejściu, utykające w takim podejściu, jest co jest, ważne, że mamy logo, ważne, że mamy grafiki, idziemy z tym dalej. Prawda? Więc tutaj może w kontekście strategii warto byłoby też powiedzieć właśnie o tym takim etapie w ogóle decyzji, że taki audyt jest nam potrzebny, prawda? Nie wiem, jak ty, Mateusz, z takiej
tak,
wizualnej strony.
Słusznie zauważyłaś, faktycznie. Ja mam też taką notatkę u siebie, że w kontekście audytu przede wszystkim trzeba zauważyć, że ten audyt jest potrzebny, że to jest najważniejszy moment tak naprawdę, bo to on doprowadzi do tego, że w ogóle zaczniemy o naszym brandingu jako takim myśleć. Wiem z doświadczenia, że kiedy marki sobie funkcjonują, no to właśnie tak jak powiedziałaś, utykamy w pewnych działaniach operacyjnych. To znaczy ważniejsze jest dla nas wyprodukowanie nowego postu na Facebooku, nie wiem, wprowadzenie nowego produktu na sklep internetowy, bo to przekłada się trochę na zarobki. Ale w pewnym momencie będzie taka ściana, w ramach której okaże się, że to, co zakładaliśmy na początku, niekoniecznie odpowiada temu, jak dzisiaj wyglądamy jako marka. Różne są ku temu jakieś takie powody, momenty, w ramach których te marki się orientują. Niektóre są takie bardziej przyjazne, jak na przykład pewna rocznica. To jest zawsze świetna okazja do tego, żeby się zastanowić. Niektóre są bardziej przykre, jak właśnie jakieś problemy wizerunkowe, czy pewna niespójność oczekiwań względem możliwości marki. Bo tak jak też ostatnio rozmawialiśmy, musimy pamiętać o tym, że branding buduje oczekiwania. I jak my tym oczekiwaniom nie będziemy spełniać, nie będziemy odpowiadać na te oczekiwania w kontekście działań naszych operacyjnych i utoniemy na przykład w dodawaniu kolejnych produktów na sklep internetowy, a te produkty nie będą takie, jakie być powinny, lub opowieść o nich nie będzie taka, jaka być powinna, no to może się to spotkać właśnie z taką przykrą konsekwencją. Ja myślę, że właśnie każda marka tak naprawdę powinna co jakiś czas zadać sobie pytanie, czy to, co aktualnie się dzieje, jest zgodne z tym, co planowaliśmy, albo jak chcemy być widziani, bo to jest chyba ważniejsze pytanie, bo to, co na początku zakładaliśmy, się też dezaktualizuje tak naprawdę, bo musimy pamiętać o tym, że ze względu na kulturę organizacji będzie aktualizowała się nasza tożsamość, czyli wprowadzenie nowych osób do organizacji, zmiana procesów, czy pewnego kontekstu funkcjonowania tej organizacji wpłynie na to, jak będzie konstruowana ta tożsamość jako taka. Więc jakby takich powodów, momentów w życiu organizacji pewnie jest wiele, z tym, że ja nie czekałbym na taki moment kryzysowy, tą ścianę właśnie. Ja bym rekomendował wszystkim markom przyjąć jako takie założenie to, że zaczynamy sobie w trakcie pewnych działań operacyjnych przede wszystkim zadawać pytanie, czy to jest zgodne z tym, jak chcemy być widziani i co założyliśmy sobie w ramach procesu brandingowego, który trzeba przyznać jest czasochłonny i niejednokrotnie bardzo drogi. Proces brandingowy jest inwestycją i teraz, żeby ta inwestycja się zwracała, no musimy ją tam pielęgnować tak naprawdę w kontekście naszych działań operacyjnych. No to właśnie, jak działamy operacyjnie, to teraz pytanie co chwilę, czy moje działania są zgodne z tym, co założyliśmy na początku, czy ten kolejny produkt, czy ten jakby też takie działania, ja to nazwę działaniami behawioralnymi marki, czyli to na przykład z jakim pracownikiem spotyka się nasz klient, jakiego maila dostaje, i tak dalej. To wpływa, myślę, bardzo kluczowo na ten moment takiego pojawienia się bądź nie pojawienia się tej ściany, o której właśnie tutaj mówię.
Tak, czyli mówisz też o takim sezonowym pytaniu siebie samych w ramach zespołu czy w ramach firmy, czy my dalej jesteśmy tacy, jacy byliśmy w momencie, kiedy ten proces brandingowy w ogóle trwał i te efekty, które powstały, czy one dalej wyrażają to, kim my jesteśmy dziś. Więc to jest takie, ja to sobie tak nazywam, takie sezonowe sprawdzanie właśnie przy okazji nowego roku, przy okazji jakiegoś nowego sezonu w naszej marce, czy to dalej się zgadza. Czyli tu w kontekście strategicznym bym powiedziała, że to jest bardzo ważne, ale też powiedziałeś o wprowadzaniu nowych produktów i mi od razu się zapaliła taka lampka pod tytułem architektura marki, prawda? Czyli taka sytuacja, w której ta architektura mogła być zupełnie inna w momencie, gdy byliśmy w procesie brandingowym, tworzyliśmy różne elementy, również wizualne, czy tone of voice marki, a dziś ta architektura się zmieniła i my się budzimy, powiedzmy, nie wiem, za pół roku, za rok i mówimy, nie mamy spójnych produktów z na przykład naszym wizualem, który funkcjonuje w digitalu, po prostu w sieci, bo produkt powstał pół roku po zaprojektowaniu brandingu i gdzieś tam go, powiedzmy, no tak na kolanie projektowaliśmy, prawda? Więc wydaje mi się, że to też jest taka sytuacja, kiedy wypadałoby głównie dla dobra spójności marki właśnie dokonać takiego audytu, zastanowić się nad tym, co potrzebujemy tak naprawdę doprojektować też, nawet jeśli zgadzamy się, że założenia są dalej słuszne, odpowiadają temu, jacy jesteśmy, to po prostu nowe produkty zawsze będą zmieniały w jakimś sensie właśnie tą architekturę marki, ale też to mogą być produkty, które grają na zupełnie inny rynek, tak? Bo jeśli do tej pory byliśmy firmą, która oferowała usługi i głównie komunikowaliśmy online, a po pół roku przykładowo wypuszczamy produkt fizyczny, to ten produkt fizyczny też musi jakoś wyglądać, musi być jakoś zaprojektowany, tak? Więc tutaj on też powinien być spójny z całością. I tutaj takie jeszcze widzę ryzyko.
Tak, zdecydowanie tak. Wiesz, na czacie pani Monika dopowiedziała pewną bardzo ważną kwestię, ją przytoczę. To, że audyt jest naturalnym elementem dla wielu marek, niemniej średnie i mniejsze firmy, dopóki nie czują bólu, nie sięgają pod audyt. Ja myślę, że to jest bardzo fajny też wniosek, mówiący o tym właśnie, jaka jest rzeczywistość funkcjonowania brandingu w mniejszych i średnich markach. To jest to, o czym ja mówiłem, że w przypadku takiego przytłoczenia działaniami operacyjnymi, które są charakterystyczne jednak dla małych marek, bo tam ta liczba pracowników jest nierzadko jest niewystarczająca tak naprawdę do tego, żeby obsługiwać markę na wysokim poziomie i mieć jeszcze przestrzeń na to, żeby zastanowić się, czy na pewno dobre podejmujemy decyzje właśnie operacyjne, czy ten kolejny post na Facebooku, czy ten właśnie produkt, o którym mówimy, jest zgodny z tymi naszymi założeniami. Ja obawiam się, że w wielu takich przypadkach po prostu to jest gra na zasadzie wypuśćmy to, bo wypuścić coś musimy. I nie ma czasu na te refleksje. Ja myślę, że dobrym jednak sposobem jest nawet w takich małych zespołach stworzenie, gdzieś tutaj mam w tle pewną organizację, o której myślę w tym przypadku i staram się pomagać jej we wdrożeniu takiego procesu, żeby w małych organizacjach też przewidzieć ten czas, nie wiem, czy co pół roku na przykład, żeby zacząć weryfikować i podsumowywać pewne rzeczy. Te podsumowania są ważne. Tak jak ty wspomniałaś, no też jakby jako jednostka czy jako marka też jesteś małą marką, tak? Ale znalazłaś tą przestrzeń na to, aby teraz przy okazji zmiany 22 na 23 zastanowić się nad tym, czy te wszystkie materiały są, te materiały, czy ta komunikacja o twojej marce jest zgodna z tym, co chcesz. Ale myślę, że to operacyjnie jest do zrobienia, ale przede wszystkim trzeba mieć świadomość potrzeby czegoś takiego. I ta świadomość chyba przychodzi z doświadczeniem, że jak już spotkamy się z pewną ścianą, to później będziemy chcieli tej ściany tak naprawdę unikać. Jest wiele przykładów takich takich sytuacji, w których to zaczynamy zauważać, że na przykład większość z komunikatów marki różni się od siebie, czyli buduje różne oczekiwania, co z punktu widzenia brandingu powoduje, że na przykład do różnych osób będziemy trafiać z tym naszym komunikatem, albo właśnie nie będziemy podtrzymywać komunikacji z tymi osobami, z którymi chcielibyśmy podtrzymywać tę naszą komunikację. To myślę jest taki moment, też no, znowu kolejny problematyczny moment do zauważenia, ale jak już się go zauważy, to bardzo łatwo go później sobie przeanalizować, że faktycznie ten sposób budowania treści, ten sposób opowiadania o marce, opowiadania o produkcie za każdym razem zaczyna się zmieniać. I nawet to, o czym wspomniałaś, czyli kwestia produktu i zmiany architektury marki, często wynika właśnie z tych działań takich nastawionych na sprzedaż i podtrzymanie działalności organizacji, czyli wprowadźmy nowy produkt, ale później okazuje się, że na przykład ten produkt no jest zupełnie dla kogoś innego i wtedy robiona jest jakaś taka dodatkowa komunikacja, która z punktu widzenia jakby samej górnej marki czy marki matki może być niekorzystna. No ale właśnie, to jest też taki, myślę, problem właśnie takiego przytłoczenia tymi działaniami operacyjnymi.
Ja może podam taki przykład, który mi teraz przyszedł do głowy. We Wrocławiu jest taki sklep z ekologicznymi produktami, z kosmetykami naturalnymi, jakimiś takimi produktami, które w składzie nie mają konserwantów, jakichś takich szkodliwych substancji. I ten sklep wcześniej funkcjonował jako sklep internetowy. Cały wizual tego sklepu czy profili w mediach społecznościowych kręci się wokół koloru różowego. Jest tam dużo kwiatów w tej identyfikacji, w tych postach w zasadzie na mediach społecznościowych, bo tam też fotografie, które dużo natury jakoś komunikują nam, prawda? Bo sklep z kosmetykami naturalnymi, pomyślelibyśmy, że to takie skojarzenie właściwie bardzo naturalne i takie bardzo pierwsze, które nam przychodzi do głowy. Natomiast w momencie, kiedy sklep otworzył się we Wrocławiu jako miejsce stacjonarne, do którego można przyjść, zupełnie zmienił swój wizerunek. Jest zielony, jest cała identyfikacja wizualna, z kolei kręci się wokół koloru zielonego. Logo zostało takie samo, natomiast znów jest właśnie w kolorze zielonym, a nie w kolorze różowym. I teraz co to mi zrobiło jako konsumentce? Mi to zrobiło taką sytuację, że ja byłam zadowolona z zakupów w tym sklepie internetowym, natomiast przechodząc wielokrotnie koło tego samego sklepu stacjonarnego, nigdy do niego nie weszłam i nigdy nie skorzystałam z jego usług, z jego oferty, ponieważ nie powiązałam ze sobą tych dwóch światów. Nie miałam zielonego pojęcia, że to jest ta sama marka. Stąd dlatego tak tutaj nawiązując, Mateusz, do tego, o czym ty mówisz, tej spójności, właśnie dlatego ta spójność jest tak ważna, właśnie dlatego tak bardzo powinniśmy jej pilnować, dbać o nią.
No myślę, że to jest bardzo dobry przykład tak naprawdę pewnej konsekwencji, z którą musimy się w kontekście no właśnie naszej spójności mierzyć, kiedy ona nie zostaje zachowana. I mi teraz też do głowy przyszedł jeden przykład właśnie, co mam na myśli, mówiąc, że działania operacyjne trochę przysłaniają nam założenia marki. Znam markę, nad którą swego czasu też pracowałem, która zmieniła swój charakter komunikacji w momencie, w którym zmienił się grafik, który produkował grafiki dla nich reklamowe. Ten jakby nie brał udziału w procesie brandingowym wcześniej, jakby był osobą nową i chyba po prostu też miał na to pozwolenie, żeby tworzyć pewne rzeczy, które niekoniecznie były zgodne z dotychczasowymi działaniami właśnie tejże marki. Także w kontekście jakby samej spójności brandingu widać idealny moment, w którym to się zmienia, bo się zmienił człowiek, który za to odpowiada. A z punktu widzenia spójności brandingu i procesów brandingowych corporate identity jako takich, taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, bo ten człowiek powinien zostać wyposażony w pewne kompetencje czy pewną wiedzę wynikającą z tego, jaka ta organizacja jest i jak chce być widziana. To też, żeby było jasne, nie wynikało z tego, że nie zostało to opisane w księdze identyfikacji, czyli w brandbooku jako takim. To było, tylko po prostu nie było takiego momentu opowiedzenia tej historii, dlaczego robimy tak, jak robimy. Myślę, że to jest jedno z takich też wyzwań czy potencjalnych właśnie błędów w brandingu. Że mogą być takie sytuacje na przykład, i tuż abstrahując od tego przykładu, który podałem, kiedy to procesy brandingowe wdrażane są na górze organizacji, czyli tam, gdzie menadżerowie. Oni nad tym panują, oni to akceptują, oni jakby inicjują ten proces, oni wtedy opowiadają tej marce, my jesteśmy tacy, 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 a kiedy przyjdzie co do czego, to okazuje się, że ten szeregowy pracownik w ogóle nie wiedział, że ta marka się zmienia. Nie był elementem, czy członkiem tego procesu projektowego, członkiem grupy, która tym procesem jakkolwiek zarządza. Ja teraz nie mówię o tym, że każdy z pracowników korporacji, która zatrudnia 400 osób, powinien siedzieć przy stole i decydować o znaku, no bo wiadomo, co by z tego wyszło, najpewniej nie za wiele, ale chodzi o to, jak powinniśmy też pomyśleć o przeprowadzeniu komunikacji wewnątrz samej marki, o tym, jak powinniśmy o nas samych opowiadać, czyli żeby wyposażać te osoby właśnie w te kompetencje, czy może nie tyle kompetencje, co wiedzę na temat tego, jakie są założenia brandingowe naszej marki.
Tak, zdecydowanie. Mówisz tutaj też o wizji, prawda, że to nie może tak być, że ten menadżer czy założyciel, założycielka marki jest wyłącznie jedyną osobą w firmie, która zna wizję, prawda? To powinno być wszystko dostępne dla osób, które tworzą później komunikację, tak? Więc tutaj tak, zgadzam się z tym, że może tak być na poziomie takim operacyjnym, że nagle grafik, graficzka, projektant, projektantka mają swoją wizję, bo nie znają wizji, prawda? Takiej, która została zaplanowana czy nazwana, bo tak powinna właściwie powiedzieć wcześniej, bądź nawet aktualnie, ale tak się dzieje niestety w firmach, że czasami w różnych gronach omawia się różne rzeczy. Natomiast z mojej perspektywy tak, zdecydowanie powinno być tak, że ta wizja jest dostępna po prostu dla wszystkich, że jest ona szeroko rozmawiana, omawiana i mają po prostu do niej dostęp wszystkie osoby, które tworzą komunikację marki.
No też kiedy już tak zbliżymy się do samych audytów jako takich, to są takie trzy typy czy pewne zakresy audytów właściwie, które tak najszerzej się w przypadku procesów brandingowych robi. Jest to audyt komunikacyjny, audyt behawioralny oraz audyt wizualny. I każdy z nich zakłada trochę inny obszar właśnie analizy tej marki. I nie ma co oczekiwać, że teraz te audyty, bo one mają coś na celu, mają nas sprawdzić jako takich, że te audyty wyjdą nam idealnie, jeżeli chodzi o tę zgodność pewnych pierwotnych założeń z realizacją tych założeń w czasie, kiedy większość osób, które realizuje te założenia, ich nie zna. To jest taka trochę podróż z zawiązanymi oczami. Być może dotrzesz na to miejsce, a być może zupełnie nie. I tak jeszcze udając się w stronę tego audytu behawioralnego, pan Hubert zadał nam pytanie, tak też zastanawia się pan Hubert, czy zmiana behawioralna marki względem tych pierwotnych założeń brandingowych powinna składać nas do zmiany wizualnej strony, czy też lepiej powrócić w zachowaniu do pierwotnych wartości. I ja pozwolę sobie zacząć to odpowiedź, bo mam konkretną kwestię, na którą warto zwrócić uwagę. Jest to przede wszystkim zdefiniowanie sobie tego, czym jest ten corporate behavior, czyli to zachowanie. Ono wynika z kultury organizacji. Jeżeli kultura organizacji się zmienia, no to w tym kontekście zmieni się jej zachowanie. To zachowanie być może będzie do opanowania bez zmian identyfikacji wizualnej. W sensie takim, że zmieniamy sposób opowiadania o marce czy relacji z klientem, ale to nie wymaga od nas zmiany identyfikacji. Są takie sytuacje. Niemniej, kiedy na przykład pewne deklaracje komunikacyjne, czyli w ramach corporate communication, deklarujemy, że jesteśmy marką ekologiczną, a na poziomie corporate behavior zatruwamy rzeki, no to tu już jest pewien zgrzyt, który pewnie wymagałby przemyślenia też przede wszystkim swojego działania, no bo nie powinniśmy zatruwać rzek, ale z punktu widzenia zarządzania marką jako pewną wartością, powinniśmy przewidzieć i też zweryfikować pewne konsekwencje wizerunkowe i na tej podstawie podjąć decyzję, czy zmieniamy się na tyle mocno, że potrzebujemy też tej zmiany wizualnej. Bo jeżeli te zmiany behawioralne wynikają po prostu z tego, że zmieniła nam się kultura organizacji, czyli na przykład bardziej włączamy naszych pracowników w procesy decyzyjne, to jest zmiana kultury organizacji, no to ta warstwa wizualna jakby nie ma tutaj za wiele do czynienia. Ale jeżeli to nasze zachowanie negatywnie wpływa na wizerunek naszej marki, to już ta zmiana wizualna potrzebna być może.
Tak, mówisz o takiej wizualnej zmianie, ale wiesz, ja też jako copywriterka widzę tutaj często potrzebę takiej zmiany w ogóle tone of voice, bo jeśli jest marka, która na przykład do tej pory może nie tyle zatruwała środowisko, ale na przykład nie korzystała z rozwiązań ekologicznych i po jakimś czasie podejmuje taką decyzję, że chce zacząć takie działania wdrażać, wprowadzać, chociażby pakować paczki bardziej ekologicznie, jeśli mowa na przykład o e-commerce, no to też z poziomu tone of voice będziemy potrzebowali pewnej zmiany, będziemy potrzebowali decyzji dotyczącej tego, jak będziemy mówić o tym, co się u nas zmieniło. To jest niezwykle ważne, bo jeśli my o tym skutecznie, dobrze, klarownie nie powiemy, to nie będzie w ogóle widziane. To znaczy może być widziane z poziomu tej paczki, prawda? Dostaję do domu paczkę, rozpakowuję ją i jeśli jestem świadomą konsumentką, to myślę sobie, świetny krok, ta marka wcześniej pakowała w plastik, a dziś pakuje w papier, super. Ale nie ma wciąż tak wielu świadomych konsumentów i konsumentek i wciąż uważam, że takie opowiadanie o tym, co robimy, jak robimy, jest dla nas szansą, żeby po prostu ludzi uświadomić, że ta zmiana, której dokonaliśmy, jest właśnie dobra. Więc tutaj z poziomu też takiego tone of voice, haseł reklamowych, czy w ogóle takiego copywritingu, czy content writingu, takich treści, które publikujemy na stronie w mediach społecznościowych, też będzie to ważne. Także tu pamiętajmy też o tym, że właśnie nie tylko ta część wizualna, ale bardzo często też również język marki.
Zdecydowanie tak. Tutaj w pytaniu było właśnie to nawiązanie do wizualności, stąd ta moja odpowiedź, ale dokładnie tak, kiedy myślimy o brandingu, no to nie myślimy tylko o identyfikacji wizualnej. Swoją drogą to też jest jeden z problemów tej nomenklatury. I może nie tyle nomenklatury, to sobie zostawmy, myślenia o tym, co nasza marka z punktu widzenia zarządzania wizerunkiem potrzebuje, bo identyfikacja wizualna, choćby najlepsza, ona nie załatwi nam dobrego wizerunku. Na początku możemy zrobić wrażenie, ten efekt wow nawet, ale z punktu widzenia pewnej relacji, budowania właśnie tej relacji z naszymi odbiorcami, to z samym ładnym znakiem za wiele nie zrobimy. I mówię to ja, projektant znaków graficznych.
To coś znaczy.
To coś znaczy, zdecydowanie tak. Ale powiem Ci, Sylwio, że bardzo trafiłaś z tym przykładem marki, która dotychczas na przykład nie pakowała w sposób ekologiczny, a dzisiaj już to robi, ponieważ dzisiaj usłyszałem dokładnie podobny komentarz, który tutaj nam powiedziałaś w domu, że właśnie przyszła paczka i wow, nie zapakowane w plastik, tak jak zawsze to było, więc takie rzeczy są zdecydowanie zauważalne, oczywiście dla osób, tak, które są wrażliwe na ten temat. I tak, wtedy zmiana komunikacji jak najbardziej może się przydać. No tak.
Mam jeszcze w głowie jedną rzecz. Pozwól, że teraz powiem, bo nie dam spokoju, bo powiedzieliśmy sobie tak, ja sobie nawet zapisałam właśnie, żebyśmy to też formę jakiejś takiej podpowiedzi może ubrali, o tych takich błędach, o tych takich red flagach, które mówią nam, że właściwie to jest dobry czas, żeby zrobić taki audyt, żeby coś zmienić, żeby coś poprawić, żeby się czemuś też przyjrzeć, bo to czasami są też takie procesy takiego przyglądania się właściwie. My możemy po przyglądaniu się podjąć decyzję, że nie zmieniamy, prawda, ale ważny jest sam ten proces przyglądania się. Więc myślę o tej zmianie architektury marki, ale o tej spójności oczywiście, o której teraz rozmawialiśmy, ale też myślę sobie o takich sytuacjach, może nieoczywistych, kiedy, co się dzieje, kiedy marka zaczyna dostrzegać i też w moim doświadczeniu takie sytuacje się zdarzały, że zaczyna się zlewać z innymi markami. Nie mówię tutaj o sytuacji, w której w procesie brandingowym jakoś zaprojektowaliśmy taki wizerunek, który jest podobny na przykład do naszej konkurencji, ale mówię raczej o sytuacji, w której byliśmy swego rodzaju pionierami. Przykładowo zaczęliśmy komunikować mocno, nie wiem, lokalnością, ekologią, to było naszymi wyróżnikami, a dziś po 2-3 latach większość marek w naszej branży już również komunikuje tymi wartościami. Czyli myślę o takiej sytuacji, w której po prostu zaczynamy czuć jako marka lekki dyskomfort, bo oglądamy się na prawo i lewo i widzimy, że marki, które z nami konkurują produktem czy ofertą, mają bardzo podobny wizerunek. Co wtedy?
No to jest, to myślę, jest bardzo, bardzo ciekawe pytanie, które jest również wyzwaniem. Jak o tym opowiadałaś, to wyobrażałem sobie takich biegaczy, że mamy jednego sprintera, który biegnie, 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 trochę się zmęczył i inni go dogonili. To, co bym na to odpowiedział, to przede wszystkim zacząłbym się zastanawiać, co z tych wartości, co z tych założeń, co z tej jakości, którą dotychczas mieliśmy, jest takim naszym rdzeniem. Coś, czego nie chcemy zmieniać. Jakaś taka, no właśnie pewien fundament. Teraz pytanie, co my do tego fundamentu jesteśmy w stanie dobudować, żeby wyszedł nam jakby piękny dom, do którego wszyscy chcą nas, w którym wszyscy chcą nas odwiedzać. I teraz jakby nie mam jakby jasnej odpowiedzi na to, że wystarczy postawić takie drzwi i sprawa jest załatwiona. Raczej jest to kwestia zbadania też konkurencji, zobaczenia właśnie audytu konkurencyjnego. To jest jeden z kolejnych typów audytów. Kiedy to patrzymy sobie na branżę i teraz szukamy dodatkowej wartości w tym, co robimy. I tu jest chyba znowu pytanie, które zadawaliśmy sobie ostatnio, czyli co wyróżnia naszą markę? Czyli co to będzie, jeżeli nie jest to jasne do zdefiniowania na ten moment, czyli jeszcze nie wiemy, to musimy się zastanowić, co byśmy chcieli, żeby wyróżniało naszą markę. Czyli co to będzie, bo ten poziom produktu no, nie zawsze wystarcza. Tak? To musimy dołożyć jeszcze coś, coś atrakcyjnego. Teraz jak podjąć tę decyzję? Ja bym się zwrócił w stronę odbiorców, czyli zastanowił się to, do kogo my mówimy, jacy ci ludzie są, i jaka jest szansa ich przekonać? W sensie, co jest dla nich ważne? Jakie są te wartości, do których możemy się odnieść? I wtedy szukałbym tej ścieżki w tych wartościach chyba.
Tak, albo moglibyśmy też popatrzeć na to, co naszym klientom sprawia największy problem, na przykład w korzystaniu z naszego produktu, bo może to będzie kwestia jakiejś jednej innowacji, którą możemy wprowadzić, która znów nie tylko odpowie na potrzeby tego klienta, naszego klienta, ale też znów wyróżni nas na tle tych marek, które jakoś, nie mówię, że celowo, bo nie zawsze to jest celowe działanie, ale no powielają gdzieś tam te nasze aktualnie komunikowane wartości.
Też jak ja mówię o tym, czy zwróceniu się do odbiorcy, czy poszukaniu pewnych wartości, podtrzymuję to, co ostatnio powiedziałem, że branding nie ma być wymyślaniem historii na nowo, nie ma być właśnie tym storytellingiem, chociaż ja storytelling jako narzędzie uwielbiam. Ma być podkreśleniem tego, co mamy w organizacji i co jesteśmy w stanie dać naszym odbiorcom. Więc być może faktycznie ten twój sposób myślenia, opowiedzenia o tym był bardziej trafny niż to, co zaproponowałem, ale tak, ja myślę, że warto myśleć o swojej marce też czasami z trzeciej osoby, właśnie stając w butach tych naszych potencjalnych odbiorców i tego przede wszystkim, jak oni nas postrzegają, ale jakie problemy mają, żeby te problemy porozwiązywać. Czy to z naszym produktem, czy ogólnie być może mają jakieś problemy, które ich dotykają i na które mielibyśmy szansę jakkolwiek wpłynąć. I myślę, że możemy też zadać sobie teraz takie bardzo ważne pytanie. To pytanie związane jest z pewną postawą, z którą trzeba przyjść, kiedy chcemy z tym audytem sobie poradzić. Czyli tak naprawdę, jak musimy się też trochę przygotować do tych audytów, jak się musimy nastawić do tych audytów, aby one miały swoją efektywność. Ja mam tutaj taki przykład organizacji, która Właśnie to, o czym mówiłem. Ze względu na pewną rocznicę postanowiła się zmienić. Jedno właśnie z moich kluczowych pytań było oczywiście, dlaczego chcecie się zmienić, czyli skąd wynika ta zmiana, bo zrobienie sobie nowych, ładnych obrazków zupełnie nic nie da. Ale jakby oni znaleźli te powody, racjonalne powody tej zmiany i ten proces jakby został wdrożony. I w ramach tego audytu czy procesu, bo tam chodziło o rebranding. Tam w ramach procesu rebrandingu też mamy ten element audytowy, tak? Kiedy zaczynamy weryfikować to, jak dotychczas komunikowaliśmy, jak się zachowaliśmy, jak wyglądaliśmy, ale też jaka jest nasza konkurencja. I tam pojawił się taki problem z takim przyjęciem tego, jak jesteśmy widziani. W takim sensie, że marka, właściciele marki byli przekonani, że w jakiś konkretny sposób są widziani, a kiedy zostało to zweryfikowane na poziomie audytu i badań, okazało się, że zupełnie tak nie jest. To spowodowało lekkie wycofanie z tego procesu. Później oczywiście udało się odpowiednią argumentacją jakby wszystko wrócić na właściwe tory. Projekt się udał i dzisiaj on sobie bardzo fajnie funkcjonuje, ale był tam taki moment właśnie, który spowodował lekkie zatrzymanie tego procesu, czy pewien dystans do niego jako takiego. Ja myślę, że jedną z takich istotniejszych postaw, które marka musi mieć, czy właściciele marki, menedżerowie marki, czy osoby biorące udział w procesie, to jest właśnie taka otwartość na krytykę. Czyli to, że w tym procesie musimy trochę powyciągać te brudy, które się przez wiele lat nagromadziły. I druga rzecz, którą mam i która moim zdaniem jest bardzo ważna, to to, żebyśmy nie podkoloryzowali tych wyników czy tych audytów ze względu na właśnie te emocje. To ma być realny sposób zweryfikowania tego, jak działamy. I to, że przez lata, przez działania operacyjne, o których też sobie rozmawialiśmy, trochę zmieniliśmy tor naszej komunikacji, zmieniliśmy założenia, to jakby to nie jest informacja o tym, że to my jesteśmy źli sami w sobie. Po prostu w ramach pewnej pracy minęliśmy się z tym, co początkowo zakładaliśmy i teraz bardziej ciężką albo mniej ciężką pracą wrócimy na te właściwe tory, ewentualnie ten tor świadomie zmienimy, bo też tak może być. A ty, Sylwia, jaką postawę byś wskazała w tym miejscu?
To znaczy zależy, czy mówimy o postawie projektanta, projektantki, czy o postawie marki, bo ja jeszcze sobie pomyślałam o tym, że tak naprawdę audyt może być prowadzony zarówno wewnętrznie, jak i przy pomocy jakiegoś specjalisty z zewnątrz. I tutaj ta sytuacja, o której mówisz, wydaje mi się, że będzie bardziej taka niekomfortowa, jeśli przyjdzie ktoś z zewnątrz, kto powie nam, no słuchajcie, tutaj są dane, to działa, to nie działa, jesteście widziani tak, a nie tak, jakbyście na przykład chcieli. Więc to może być taka sytuacja trochę bardziej zagrażająca dla samej marki, dla samej firmy. Mogą to odczuwać w taki sposób trochę bardziej zagrażający, chociaż z drugiej strony myślę sobie, że to może być też taka, może bardziej motywacja, różnie. Są różne też osobowości, prawda? Więc też nie możemy jakoś generalizować, ale wyobrażam sobie takie dwa scenariusze. Taki scenariusz, w którym osoba z zewnątrz, która audytuje markę, zwraca uwagę na jakieś niespójności i wtedy marka się trochę zamyka i trochę niekomfortowo właśnie się czuje, że przez ktoś z zewnątrz i tak to ocenia, chociaż przecież to jest na podstawie też różnych jakichś badań, to nie jest tylko tak, że oceniamy po prostu, biorąc pod uwagę wyłącznie swoje doświadczenie, często właśnie prowadzimy badania, to z badań wynika. Natomiast drugi scenariusz, taki, w którym przychodzi ktoś z zewnątrz i jednak jest no, ekspertem, jest też postrzegany przez firmę, postrzegany przez markę, jako ta osoba kompetentna, która przychodzi jednak po to, żeby nam pomóc, więc to też może budzić jakiś większy autorytet w przeciwieństwie do takiej osoby, która wewnątrz. Natomiast rzeczywiście tu otwartość, czy w tym scenariuszu jednym, czy w drugim, ta otwartość i taka, no, taka postawa i projektantów, i osób, które przy marce blisko są na co dzień twórców, twórczyń tej firmy, otwartość jest bardzo ważna. No, otwartość i taka też refleksyjność. Patrzmy na to po prostu, co się dzieje i spróbujmy z tego wyciągać po prostu jakieś konkretne wnioski. Może też takie poczucie, jak ważna jest ta spójność właśnie naszych komunikatów, czy nasza postawa projektantów, którzy tłumaczą faktycznie te procesy na język, że tak powiem, ludzki, taki zrozumiały. Może pod tym kątem też, że taka nasza projektantka robota, żebyśmy też edukowali po prostu, dlaczego ta zmiana jest ważna, dlaczego ten audyt wyszedł tak, a nie inaczej. Pokazywanie, argumentowanie to też wydaje mi się być dość ważny, istotny element właśnie przy takich audytach.
Ja też sobie myślę, że taką ważną rzeczą do zakomunikowania w tym procesie audytowym jest to, że przecież robimy go po to, żeby było lepiej. Więc warto w tym duchu generalnie o tym myśleć. I w kontekście jeszcze tego przykładu, który przytoczyłem, może być to zaskakujące z jednej strony, że tak naprawdę, bo w tym przypadku mówiliśmy o tej sytuacji, kiedy ja jako osoba z zewnątrz audytowałem markę. I być może jakby było to dla mnie takie lekko zaskakujące też, że z jakiegoś powodu ta marka podjęła decyzję. Audycie, czyli jakby sama wewnętrznie już widziała, że no, jest potrzebna pewna zmiana. A z drugiej strony było to dla osób z tą marką związane trudne. No ale tak generalnie jest ze zmianami, że one nie są dla nas łatwe. Możemy to zauważyć przy okazji zmiany każdego znaku identyfikacyjnego, co się dzieje w komentarzach pod tymi znakami, że tam wiele osób deklaruje przywiązanie do tego, co było. Bo to, co było, jest przewidywalne, a to, co dopiero będzie, to jest chyba to takie największe wyzwanie, no bo to jest też takie otwarcie drzwi trochę i właśnie pytanie, czy postawimy ten krok, czy nie.
Ja myślę jeszcze o takiej rzeczy, że audyty to są też pożegnania i to dlatego też jest trudne, bo trzeba się z czymś pożegnać, na przykład z
O właśnie.
wizytówkami, których po prostu nie używamy od wielu lat już, ponieważ no, z wiadomych względów, tak, wszystko poszło w technologię, więc nie korzystamy już tak bardzo z takich elementów drukowanych, więc to są też takie smutne po prostu pożegnania, ale tak jak mówisz, z każdym pożegnaniem też otwierają się jakieś nowe drzwi i też jakieś nowe możliwości, więc myślę sobie, że jak najbardziej tutaj powinniśmy w tą drogę pójść. Odważnie, ale pójść.
Ja kiedyś mówiłem o tym, że projektowanie jest jak sprzątanie szuflady, że przede wszystkim musisz zauważyć, że w tej szufladzie jest brudno, a później zastanowić się, co z tej szuflady powyrzucać, żeby zrobić w niej miejsce. I myślę, że to jest całkiem też solidna analogia do generalnie audytów brandingowych, że faktycznie trzeba tą szufladę otworzyć, zobaczyć, że oj, nagromadziliśmy przez lata pewne rzeczy, część z nich faktycznie ekologicznie oczywiście zutylizować, a część z częścią rzeczy zostać i być może coś tam wystarczy poukładać i będzie zupełnie inaczej. To co, może Sylwio, na końcu spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, które zadajemy w tytule tego spotkania. Czyli czego potrzebuje twoja marka według Sylwii?
Przede wszystkim, pierwsze co mi przychodzi do głowy, przez to, że ja pracuję bardzo dużo z mikromarkami, z mikroprzedsiębiorcami, czyli z takimi markami jednoosobowymi, osobistymi najczęściej, to mi od razu przychodzi do głowy pytanie, które często zadaję, czy tobie na pewno jest potrzebna strona internetowa? Często jest takie przekonanie, że strona internetowa to jest coś, co pociągnie mi cały biznes. Ja ją potrzebuję mieć, zaprojektować, potrzebuję na nią teksty, potrzebuję na nią różne komponenty wizualne, potrzebuję programisty, potrzebuję projektanta. No to nie jest ani tania rzecz, postawienie takiej strony internetowej i jest to też pracochłonny proces. Więc ja zawsze zadaję pytanie, czy twój biznes może funkcjonować bez strony internetowej, bo jeśli może, to naprawdę postarajmy się najpierw zacząć od bardziej istotnych elementów. No i właśnie takimi bardziej istotnymi elementami dziś szczególnie uważam właśnie takie elementy do mediów społecznościowych, czyli taki zestaw template'ów, który również pozwala marce na co dzień samodzielnie też sobie tworzyć różne grafiki do postów, po to, aby nie trzeba było zaprzęgać gdzieś tam tego projektanta każdorazowo. Tu mówię cały czas o tych mikromarkach, tak? Czyli o tych markach, które faktycznie nie mają budżetu na to, żeby zatrudniać na co dzień projektanta, albo no, zwyczajnie po prostu wybierają taką ścieżkę, bo są markami osobistymi, więc decydują się na to, że będą samodzielnie sobie nad tym działać. Więc mi zawsze w pierwszym kroku przychodzi takie pytanie do głowy właśnie, czy tobie na pewno jest potrzebna strona internetowa, ale to przez to, że też jestem właśnie spaczona tymi potrzebami, z którymi przychodzą do mnie często właśnie marki, które na pierwszy rzut mówią, mi jest z pewnością potrzebna strona internetowa. Więc zastanówmy się, kiedy przychodzimy z taką potrzebą, czy na pewno i po co właściwie nam taka strona internetowa, czy po co nam logo, po co nam no, cokolwiek innego, tak? Po co?
Tak, tak,
Jak
tak.
będziemy z tego korzystać, nie?
No, myślę, że to pytanie po co jest tutaj trochę taką szansą na to, żeby zastanowić się faktycznie nad sensownością pewnych działań i wydatków nierzadko też. Bo tak jak wspomniałaś, no, za stroną internetową, za kolejną partią wizytówek, które zostawimy gdzieś tam, idą też pieniądze, które musimy zarobić. A które też zarabiamy przez działania operacyjne, a przez te działania operacyjne nie mamy czasu zaglądać do marki. Więc ja ze swojej strony powiem, że przede wszystkim marka potrzebuje przemyślanych rozwiązań. I co ja mam tutaj na myśli i dlaczego to tak bardzo enigmatycznie? Przede wszystkim mam na myśli to, i to jest trochę to, o czym ty powiedziałaś, że zastanówmy się, czy my tak wiele potrzebujemy. To szczególnie znowu do małych marek. Czy my potrzebujemy tak bardzo rozbudowanego brandbooka, czy my potrzebujemy miliona tych kolorów, czy my potrzebujemy tych 5 krojów pism, czy potrzebujemy tych kolejnych akcydensów, których nie używamy? Być może zupełnie nie. Lepiej jest zrobić mały zakres identyfikacji wizualnej, bo o tym tutaj mówię, ale konsekwentnie wykorzystywany, niż zrobić sobie wielką kobyłę, z którą nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to kwestia też usprawniania pewnych procesów. Czyli na przykład, tu już w kontekście na przykład większych marek, czy potrzebujemy na przykład architektury marki, która jest otwarta na pewną zmienność subbrandów na przykład. Czy może lepiej zrobić markę monolityczną, która posiada jedną identyfikację wizualną, a zrobić jakby jej różne odłamy, czyli mamy pewną taką szansę na to, żeby za pomocą jednych procesów, jednych systemów identyfikacji wizualnych obsłużyć większy zakres elementów. Czyli tu mam, to jest właśnie to takie przemyślenie tego, czego naprawdę potrzebujemy. Czy te narzędzia, które produkujemy, na które wydajemy pieniądze są potrzebne. I to, co też myślę jest bardzo istotne i czego potrzebują marki, to czasu na zastanowienie się. Co wiem, że nie jest proste i że łatwo powiedzieć, ale myślę, że kiedy sobie to zaplanujemy, będzie to łatwiej wyegzekwować, czyli ten czas na ewaluację. Musimy pamiętać o tym, że procesy projektowe jakby nie kończą się w momencie, w którym wrzucimy post na Facebooku, czy powiemy o tym, że mamy nowe logo. Procesy brandingowe w tym przypadku. Tak naprawdę musimy dać sobie czas, ja zazwyczaj ja jako projektant też w pewien sposób inicjuję te zmiany, czy może ten czas, może w ten sposób, ten czas refleksji, dzwoniąc, pisząc do marki, czy spotykając się z przedstawicielami marki i zadając im pytanie, jak się wam z tego korzysta? I tego czasu na pytanie właśnie, jak wam się z tego korzysta, ja chyba życzę po prostu wszystkim.
Tak. Za to też uwielbiam warsztaty strategiczne, że to jest moment, w którym padają odpowiedzi na bardzo różne pytania, jak choćby takie, czym się zajmujecie, jak to robicie, gdzie o tym opowiadacie. To jest ten moment, w którym mamy szansę jako projektanci, projektantki powiedzieć, aha, mówicie o swoim produkcie na konferencjach, nie potrzebujecie wizytówek, wy potrzebujecie zaprojektować roll-up na przykład, prawda? Mhm. Czyli taki stand, na którym będzie widoczny wasz produkt. Wizytówki tutaj nie przyniosą zbyt dużych efektów, tak? Więc jeżeli produkty drukowane, to roll-up. Ja bym rekomendowała na przykład roll-up, ulotki, tego typu elementy. Czyli też właśnie pytanie o to, czy wy więcej w offline, czy wy jednak więcej w online, tak? I na tej podstawie też podejmowania decyzji o tym, co w ogóle projektujemy i co jest nam potrzebne.
Ja myślę, że niedługo będę mógł powiedzieć, że standardowo na ten moment powiem, że znowu przekroczyliśmy czas naszego spotkania. Szanowni Państwo, bardzo Państwu dziękujemy za obecność. Będziemy kończyć. Oczywiście, jak to bywa, moglibyśmy jeszcze na ten temat sporo porozmawiać, ale będą jeszcze okazje. Już teraz zapraszamy Państwa oczywiście na nasz kolejny webinar, a ja w tym miejscu chciałem Państwu bardzo podziękować za aktywność na czacie, za obecność, za to, że chcieliście Państwo spędzić z nami ten poniedziałkowy wieczór. I tak jak wspomniałem, zapraszam do naszego kolejnego webinaru, który w przyszłym miesiącu, ale też zapraszam oczywiście do materiałów strefy designu, w ramach których wiele interesujących materiałów, wiele interesujących treści się już pojawiło, między innymi wspomniany przez Sylwię webinar na temat współpracy strategii i projektanta w procesach brandingowych, jeżeli z tym tematem Państwo chcecie zostać. Sylwio, bardzo Ci dziękuję standardowo za
dziękuję.
Rozmowę. Państwu życzymy miłego wieczoru i do zobaczenia.
Do zobaczenia.